wiele rozmaitych historii, wiele rozmaitych spraw, z którymi przychodzi nam stykać się, nosi po prostu oblicze tandety. Z wyglądu bardzo ładnie wygląda wszystko, jest kolorowe, zabawne, ale w środku kryje koszmarną, wstrętną treść. I tak właśnie jest z tą książeczką, którą mam przed sobą, a która przed wielu laty narobiła olbrzymiego zamieszania na Zachodzie, a to zamieszanie następnie dotarło i do nas. Mówię oczywiście o książce zatytułowanej Życie po życiu doktora Raymonda Moody'ego. Zanim jednak przejdę do pewnych szczegółów dotyczących samej treści zawartej w tej książce, chciałbym, abyście ze stoickim spokojem znieśli pewną dozę informacji czysto medycznych, bo jest to naprawdę nieodzowne, abyśmy wiedzieli w ogóle, w jakim temacie poruszamy się. A temat jest dość poważny, bo mówi o śmierci. O śmierci człowieka, a właściwie o umieraniu. Dlaczego wyjaśnienie pewnych spraw jest istotne? Ponieważ na temat śmierci krąży wiele najrozmaitszych stereotypów. A jeden z nich, taki podstawowy, lansowany jest szeroko, choćby w telewizji. No bo przypomnijmy sobie, obojętny jaki film z gatunku Kodżak czy Columbo. Cóż tam spotykamy? Typowa scena. Na miejsce przestępstwa, gdzie już pracuje ekipa dochodzeniowa, przybywa komisarz i pyta obecnego tam pana doktora, o której godzinie nastąpił zgon. I wtedy pan doktor, podnosząc się z nad zwłok i poprawiając krawat, tudzież marynarkę, oświadcza dumny, że o godzinie 17.25 na przykład, czy o 13.28, wszystko jedno. Zadziwia precyzja, z jaką po wstępnych oględzinach pan doktor orzeka o dacie śmierci człowieka. Ale zastanówmy się, czy to w ogóle ma jakiś sens. Czy jest to zgodne z prawdą, z rzeczywistością? Czy człowiek istotnie umiera o godzinie 17.25, czy o jakiejkolwiek innej godzinie? Przecież wiemy dobrze, że osobę, którą uznamy za zmarłą, którą przygotowuje się do pogrzebu, wiemy dobrze, że u takiej osoby jeszcze nazajutrz, po uznaniu jej za nieżywą, rosną paznokcie, rosną włosy, pojawia się zarost. Więc można zapytać, jak to właściwie jest? Czy człowiek ten żyje, czy nie żyje? Otóż sprawa jest dość skomplikowana, zwłaszcza w ujęciu współczesnych technik reanimacyjnych, które znacznie wydłużyły możliwość przeżycia ludzkiego. I trzeba na wstępie powiedzieć, że człowiek nie umiera w jednej chwili. Nie umiera w jednej sekundzie, ani w jednej minucie. Natomiast umieranie jest procesem rozciągniętym w czasie. Bez względu na to, czy śmierć ma miejsce wskutek wystrzału z pistoletu, czy wskutek ciosu nożem, czy wskutek powieszenia, czy dochodzi do niej w wyniku ciężkiego zawału serca, zawsze jest to proces mniej lub bardziej, ale rozciągnięty w czasie. Z czym to się wiąże? Otóż wszystkie nasze narządy, nasze tkanki odznaczają się różną wrażliwością na niedotlenienie. A wiemy dobrze, że tlen jest tym absolutnie nieodzownym czynnikiem do życia. Że pobierany jest przez krew, dostaje się do płuc i tam następnie krew, pobierając go, roznosi po całym organizmie. Z chwilą, kiedy dochodzi do zatrzymania krążenia, kiedy serce przestaje pracować, a krew przestaje automatycznie krążyć w naczyniach, ustrój nie ma możliwości czerpania nowych zapasów tlenu. Wykorzystuje więc szybko te, które są we krwi, a są one bardzo niewielkie, po czym po prostu zaczyna się dusić. I jest to prawie taka sama śmierć z uduszenia, jak wtedy, kiedy jeden drugiego dusi, ściskając za szyję. Albo wtedy, kiedy ktoś wiesza się. Każda śmierć jest właściwie duszeniem się, przebiegającym mniej lub bardziej gwałtownie. Różne tkanki ustroju odznaczają się różną wrażliwością na czas niedotlenienia, na czas tego duszenia. Jedne szybciej wyczerpią swoje rezerwy i ulegną obumarciu, drugie później. Tymi sprawami szczegółowo zajmuje się transplantologia. Jej są te dane bardzo potrzebne, dlatego nie będę się nad tym rozwodził tutaj, ale chcę tylko powiedzieć, że najbardziej wrażliwą na niedotlenienie tkanką jest oczywiście tkanka nerwowa, a ściślej rzecz biorąc tkanka centralnego systemu nerwowego, a wśród niej kora mózgowa. I z pewnością wielu z Was doskonale wie o tym, że mózg, a ściślej kora mózgowa, podlega nieodwracalnym zmianom po upływie 3 minut, średnio 3 minut, od czasu zatrzymania krążenia. Nie od czasu wypadku, ale od czasu zatrzymania krążenia. Po tym okresie 3 minut niemożliwe jest już przywrócenie człowiekowi sprawnego funkcjonowania kory mózgowej, siedliska wszystkich czynności wyższych ustroju, jak myślenie, kojarzenie, uczucia wyższe. Po tym czasie, po tych 3 minutach, kora obumiera nieodwracalnie. Inne tkanki, jak mówiłem, są bardziej wrażliwe. Dalsze struktury układu nerwowego wytrzymują niedotlenienie dłuższe, 10-15-minutowe. Płuca, wątroba tolerują niedotlenienie do pół godziny, a na przykład nerki dobrze znoszą okres zatrzymania krążenia wynoszący około 2 godzin. A na pewno wielu z Was słyszało bądź czytało, że takie narządy jak rogówka, względnie kości, pobiera się wiele, wiele godzin po uznaniu pacjenta za zmarłego. Można je nawet przez dłuższy czas przechowywać w odpowiednich warunkach i przeszczepiać innym osobom. A więc widzimy, powtarzam raz jeszcze, człowiek nie umiera w jednej chwili. Umieranie jest procesem rozciągniętym w czasie. Ma to również znaczenie nie tylko dla transplantologii, ale i dla reanimacji, o której już wspomniałem poprzednio. I godnym podkreślenia jest jeszcze to, że często używamy zamiennie pojęcia śmierci i umierania, choć nie jest to słuszne. Bo z samej istoty tych słów widzimy, że dynamizm zmian obrazuje nam tylko określenie umieranie. Natomiast śmierć nie mówi nam w gruncie rzeczy nic. Nie mówi nam o tych przemianach, które doprowadzają od życia do martwoty, ustrój. Nie mówi nam również o pewnej sytuacji statycznej. Bowiem nie mówimy, że ten człowiek jest śmierć, tylko że jest on nieżywy albo martwy. Może z pozoru wydaje się to nieistotne, takie dygresje językowe. Tym niemniej zauważmy, że kolejnym błędnym stereotypem, jaki szeroko zakorzeniony jest wśród społeczeństwa, to ten, który śmierć utożsamia z pewnym szkieletem odzianym w biały kostium, w białą chustę, z kosą w ręku jeszcze na dodatek. A więc jest to pewien czynnik zewnętrzny, który do człowieka przychodzi, podczas kiedy umieranie jest w gruncie rzeczy wewnętrzną przemianą naszego organizmu. Czy to rozróżnienie ma jakieś znaczenie istotne? Ma wielkie znaczenie, moi drodzy, ponieważ jeśli jest jakiś czynnik, który jest naszym agresorem, to musi być sposób, aby przeciwdziałać mu. A więc musi być jakiś system, który przed śmiercią, tą białą kostuchą, mógłby nas zabezpieczyć. I ludzie od wieków rozmaite systemy tego rodzaju wymyślają, podczas kiedy w gruncie rzeczy, powtarzam raz jeszcze, umieranie to jest to, czemu podlega każde żyjące stworzenie. Podlega nieodwracalnym procesom wiodącym od życia do martwoty. I jest to umieranie. Zapamiętajcie to zastrzeżenie, bo terminem śmierci mimo wszystko będę się posługiwał, gdyż jest on bardzo popularny i szeroko przyjęty. Nie ma sensu więc burzyć całości językowej zagadnienia, natomiast proszę, żebyście to zagadnienie śmierci i umierania zapamiętali i umieli rozgraniczyć. Skoro o śmierci mowa, skoro tak smutno się zrobiło, to przypomniało mi się jeszcze takie smutne zdarzenie z czasów po I wojnie światowej. Było dwóch przyjaciół Żydów i kiedy wojna się skończyła, jeden z nich postanowił odwiedzić drugiego, który miał sklep w dalekim Przemyślu. Droga zajęła mu wiele czasu i w końcu, kiedy wśród ruin miasta odnalazł dawną ulicę, odnalazł dom przyjaciela, rozpoznał witrynę znajomego sklepu, ucieszył się bardzo, ale kiedy podszedł bliżej, zauważył karteczkę zamknięte z powodu śmierci. Zmartwił się. Nieomalże uległ rozpaczy i zdruzgotany odwrócił się, by odejść od tego miejsca, kiedy oto widzi stojącego przed nim przyjaciela. Zdumiony i rozradowany zarazem pyta: jak to ty żyjesz? Żyję. To kto umarł? Klientela. Przejdźmy teraz do analizy książki doktora Moody'ego. Specjalnie podkreślam ów tytuł naukowy, bo autor często się nim podpiera i stanowi on ważny argument w jego całym toku myślowym. Autor, jak już powiedziałem, więc jest doktorem medycyny, jest również filozofem z wykształcenia. Cóż można mu zarzucić? Zacznijmy od najlżejszego kalibru. Otóż są to błędy językowe. Mianowicie autor stosuje pewne określenia, pewne wyrażenia, które w terminologii medycznej nie znajdują żadnego uzasadnienia. Na przykład pisze: otarcie się o śmierć. Rozumiem, że można się otrzeć o murek. Niedźwiedzie w parku Yellowstone podobno bardzo lubią ocierać się o korę drzew. No tym niemniej nie rozumiem, co można rozumieć pod pojęciem otrzeć się o śmierć. Ale tego typu niezrozumiałych określeń jest w książce więcej. Na przykład śmierć fizyczna. Albo w momencie śmierci czy na jej progu. Znów dosyć niewiadomego pochodzenia określenie. Albo mężczyzna, który podczas operacji brzusznej nie żył przez 20 minut. Nie wiem, ale wydaje mi się, że dobre to są sformułowania do powieści z gatunku science fiction, ale nie do książki, która rości sobie pretensje do opracowania naukowego. Ale tak jak powiedziałem, tego rodzaju zarzuty są stosunkowo najlżejsze. Autor bowiem czyni szereg innych błędów. Mianowicie popełnia błędne założenia oraz dokonuje błędnych interpretacji. Już na wstępie sam przyznaje się, iż liczbę badanych osób, która wstępnie wynosiła 150, zaniżył do 50. I właściwie nie bardzo wiadomo, dlaczego to zrobił, ponieważ stwierdzenie, iż cyfrą 50, jak podaje, łatwiej jest operować, no jest po prostu śmieszne i nie do przyjęcia. Podobnie nie do przyjęcia z punktu widzenia metodologii naukowej jest zbieranie relacji od osób trzecich, a tego również dopuścił się autor. Cóż to oznacza? Oznacza to, że część relacji, jaką zamieścił w książce, zebrał od osób, które bezpośrednio nie podlegały opisanym tam przeżyciom. Po prostu jedna pani opowiedziała swoje przeżycia drugiej pani i od tej drugiej pani zebrał wiadomości autor. Moi drodzy, to również dyskwalifikuje każdą pracę z dziedziny medycyny. Absolutnie każdą. Cóż jeszcze? Otóż Autor podaje w pewnym miejscu, a jest to na stronie 46, iż zebrał przeżycia rzekomo ciężko poszkodowanych ludzi, którzy, jak pisze, z powodu wypadku, ciężkiego uszkodzenia ciała lub choroby byli bliscy śmierci fizycznej. I po tym stwierdzeniu podaje 5 przykładów. Pierwszy jest najobszerniejszy, ale nie będę go czytał. Chcę tylko wam powiedzieć, że dotyczy kierowcy, który uległ wypadkowi. Kierowca ten miał wspaniałe wizje, wiele różnych zwidów mu się tam pokazywało, ale w konkluzji wreszcie samochód uderzył o ziemię i przekoziołkował, a jedynymi obrażeniami, które odniosłem, były otarta stopa i wykręcona szyja. Proszę mi powiedzieć, czy są to ciężkie uszkodzenia ciała i czy ten chory był istotnie bliski śmierci fizycznej. Zdumiewa również skąpość, lakoniczność niektórych opisów. Od choćby na przykład tego. Kiedy moje serce przestało bić, poczułem, że jestem jakby okrągłą piłką, jakby małą kulą, literą B na wewnętrznej ściance tej okrągłej kuli. Po prostu nie potrafię panu tego opisać. No istotnie, trudno jest opisać, a jeszcze trudniej ustosunkować się do wypowiedzi, która zawarta jest w 4 linijkach. Czy na tej podstawie można cokolwiek powiedzieć? Ja się nie podejmuję. Szereg innych zarzutów, jakie można wysunąć, to przede wszystkim, oprócz tych błędnych sformułowań, o których wspominałem, to przede wszystkim sprawy dotyczące już czysto merytorycznych zagadnień. Autor popełnia również cały szereg rozmaitych niezgodności, rozmaitych nieścisłości, rozmaitych uchybień w stosunku do obowiązujących w medycynie praw, wedle których każda praca, która ma pretensje do naukowej, powinna być sporządzana. I tak przede wszystkim przyjmuje pewne sformułowania pacjentów za prawdziwe. Sformułowania tego typu: kiedy moje serce przestało bić. Autor tego rodzaju, powtarzam, sformułowania pacjentów przyjmuje w sposób bezkrytyczny. On nie analizuje, czy serce tego pacjenta rzeczywiście przestało bić, czy nie. Nie wnika w historię choroby danego człowieka, nie zbiera relacji od lekarzy, od pielęgniarek, od rodziny być może obecnej przy takim zdarzeniu. Nie, on po prostu relacjonuje, kiedy moje serce przestało bić. Chciałbym powiedzieć wam wszystkim, że pacjenci często kłamią. Ale nie jest to bynajmniej zarzut w stosunku do pacjentów. Oni często kłamią w sposób zupełnie nieświadomy. Często kłamią po to, aby lekarzowi przybliżyć swoje odczucia. I tak na porządku dziennym w gabinetach lekarskich spotyka się stwierdzenia, że panie doktorze, urywa mi się serce. Albo dusi mnie. Czy cały szereg innych tego typu sformułowań. Są to naprawdę określenia, które spotyka się stale. Ale pytam, czy rzeczywiście takiemu człowiekowi urywa się serce? No naturalnie, że nie. On po prostu znajduje to akurat określenie dla najlepszego oddania swojej wewnętrznej sytuacji, swoich odczuć. I z tym się trzeba zgodzić, że tak dalece ciężkie jest jego zaburzenie, że tak dalece tragicznym znajduje swój stan. Ale lekarz po to jest lekarzem, aby ten stan umiał zweryfikować, aby umiał skonfrontować opowieści pacjenta z pewnym rzeczywistym, zaistniałym faktem. Bardzo często również spotykamy się z opisami, iż pacjent doznał bólu brzucha, takiego jakby pchnięcie nożem. I choć chory taki nigdy nożem nie został pchnięty, on wie, że to jest akurat taki ból. Zresztą jest to objaw dość typowy przy pewnego rodzaju schorzeniach i od razu ukierunkowuje już lekarza do poszukiwania w pewnej określonej jednostce chorobowej. Tym niemniej chodzi mi jeszcze raz o wyjaśnienie, że użycie przez pacjenta określenia pchnięcie nożem nie polega na prawdzie. Określa tylko charakter przeżycia, w jaki chory odebrał je. Przy tej okazji dobrze jest wspomnieć o tym, jak bardzo zawodnym jest nasz mózg. Nie tylko nasz język ma kłopoty z określeniem tego wszystkiego, co dzieje się u nas wewnątrz. Czasem brakuje nam słów rzeczywiście na wyjaśnienie dokładnie, co nas boli, co nam dokucza. Ale nie tylko język jest zawodny. Zawodny jest również mózg. A przykład najprostszy. Fata Morgana. Wędrowiec podróżujący przez pustynię widzi nagle wspaniałą, piękną oazę. No i teraz problem. Czy on ją rzeczywiście widzi? Skoro to jest Fata Morgana, skoro to nie jest rzeczywistość. Tak, on ją widzi rzeczywiście. Ale ten obraz, który dostrzega, nie jest rzeczywistością. Inny przykład. Tym razem z dziedziny czysto medycznej. Weźmy na przykład alkoholika. Zatwardziałego alkoholika, który przeżywa okresy delirium tremens. W takim ataku chory odczuwa paniczny strach i widzi na sobie cały szereg różnego rodzaju drobnych, małych żyjątek, które obłażą go, wchodzą mu na ręce, na nogi, na całe ciało, wędrują nawet po twarzy. Tak jak mówię, towarzyszy temu naprawdę paniczny strach. No i znowu pytanie. Wszyscy dookoła stoją koło takiego pacjenta i widzą, że nic po nim nie chodzi. Ale zapewniam was, że nie pomoże żadne perswadowanie temu pacjentowi, iż jest w błędzie. On tego nie zrozumie, bo on widzi te wszystkie pajączki, te wszystkie robaczki, które na niego wyłażą. On to naprawdę widzi, choć to nie jest rzeczywistość. I nie ma w tym żadnej sprzeczności, bowiem mózg nasz jest w stanie wytwarzać najrozmaitsze obrazy, najrozmaitsze wizje, bez związku z konkretną, realną sytuacją. Tak jest na przykład u schizofrenika. Kiedy przy zaostrzeniu choroby, przykładowo stoi i rozmawia z aniołem stojącym w kącie albo z krasnoludkiem stojącym na butelce, to on go naprawdę widzi. Niech wam się nie wydaje, że ten człowiek kłamie, że usiłuje coś wyłudzić od nas. On naprawdę widzi tę postać, on z nią rozmawia. Ale to nie polega na prawdzie. To nie jest realny obraz. Źle powiedziałem. Obraz jest realny, ale tylko w jego mózgu. Nie ma realnego podłoża. Nie ma podłoża materialnego. I to jest w tym wszystkim najistotniejsze. Ale powiecie mi, że tego typu obrazy mogą powstawać właśnie w anormalnych sytuacjach. Wielki żar na pustyni, zatruty alkoholem człowiek, względnie człowiek o spaczonej psychice, jak w przypadku schizofrenika. Ale moi drodzy, przypomnijcie sobie, jeśli zdarzyło wam się kiedyś podróżować przez ciemny las samotnie, albo bodaj przez park o północy, za iloma krzakami widzieliście czyhającego zbójcę. Wystarczy drobny błysk na listku, a już widzicie nóż w jego ręce. No czyż nie jest tak? Naprawdę nasz mózg jest w stanie wytworzyć olbrzymią ilość najrozmaitszych obrazów. I nie ma w tym nic dziwnego. Ale musimy pamiętać o tym. I proszę, zapamiętajcie to sobie dobrze, że rzeczywisty obraz, jaki powstaje w mózgu, niekoniecznie jest odbiciem rzeczywistości. Niestety autor nie chciał uznać tej prawdy. Trochę to dziwne, tym niemniej tak jest. Powrócę teraz może do tego sformułowania, które poprzednio zacytowałem, kiedy moje serce przestało bić. I chciałbym wam odczytać owo zdarzenie. Jest ono dość ciekawe. Relacjonuje jeden z chorych. Zdarzyło się to, kiedy byłem małym chłopcem. Miałem wtedy 9 lat. Od tej pory minęło 27 lat, ale było to tak niezwykłe przeżycie, że nigdy go nie zapomnę. Któregoś popołudnia ciężko zachorowałem i zawieziono mnie do najbliższego szpitala. Kiedy się tam znalazłem, lekarze doszli do wniosku, że trzeba mnie uśpić. Dlaczego? Nie wiem, bo byłem za mały, żeby to zrozumieć. W owych czasach używano jeszcze eteru, nasycając nim gazę, którą przykładano do nosa. I kiedy to zrobiono, jak mi potem opowiedziano, moje serce przestało bić. Wtedy nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. W każdym razie, kiedy to nastąpiło, miałem dziwne przeżycie. Najpierw się zdarzyło, będę to opisywał tak, jak to czułem, a więc najpierw usłyszałem jakby długi dzwonek, drrr, bardzo rytmiczny. A potem zacząłem poruszać, pan pomyśli, że to całkiem głupie, w jakimś długim, ciemnym miejscu, przypominającym tunel czy coś w tym stylu. Naprawdę nie potrafię tego opisać. Poruszałem się, obijałem, przez cały czas słysząc ten przeraźliwie dźwięczący dzwonek. Na tym kończy się relacja pacjenta zamieszczona w książce. Ale chciałbym, abyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Na pewien związek czasowy między rozpoczęciem znieczulenia a relacją. W owych czasach używano jeszcze eteru, nasycając nim gazę, którą przykładano do nosa. I kiedy to zrobiono, jak mi potem opowiedziano, moje serce przestało bić. Autor nie wypowiada się, już mówiłem wcześniej o tym, czy istotnie to serce przestało bić. Nie wypowiada się również, czy nastąpiło to zaraz na początku tego znieczulenia eterowego. A mogę wam powiedzieć z własnej praktyki, że nigdy nie dochodzi do takich powikłań. Nigdy w przypadku znieczulenia eterowego nie dochodzi do zatrzymania krążenia od razu. Potrzeba na to dość długiego czasu. A więc jest kilka niezgodności w tej relacji. Ale przy okazji opowiem wam inne zdarzenie, które jest bardzo podobne do tego. A dotyczy ono mnie samego. Miałem wtedy nie 9 lat, jak indagowany respondent, ale 15. I również musiałem być szybko uśpiony, bo złamałem rękę i to tak dość poważnie. I również znieczulano mnie w ten trochę archaiczny już i niezbyt przyjemny, ale skuteczny sposób, tak zwaną kapanką eterową. Rzeczywiście odbywa się to mniej więcej tak, czy raczej odbywało, jak jest to przedstawione w książce, zwój ligniny czy płat gazy przykłada się do twarzy chorego, po czym powinno się kapać stopniowo eterem, tak aby wprowadzenie do znieczulenia było łagodne. Różnie to bywa. Czasem w zbytnim pośpiechu tego eteru kapnie się trochę więcej i wtedy przeżycia rzeczywiście nie są zbyt miłe. I w moim przypadku było również podobnie. Wylano zbyt dużo tego eteru na gazę i po prostu zacząłem się dusić. I muszę wam powiedzieć, że pamiętam dokładnie, co się wtedy działo. Otóż również usłyszałem dźwięczący dzwonek. Dźwięczał on tak samo, drrr, jak jest podane w książce. Podobnie zacząłem poruszać się w czarnym tunelu. Identycznie. Ba mało tego, moja opowieść jest jeszcze bardziej wiarygodna i jeszcze bogatsza, bowiem ujrzałem kolorowe, koncentrycznie ułożone, wirujące kółka. Było to naprawdę wspaniałe i bardzo przyjemne uczucie. Do dzisiejszego dnia je pamiętam. Tylko jedna różnica. Moje serce nie przestało wcale bić. Całe znieczulenie przeszło zupełnie normalnie i nie widzę powodu, dla którego relację zamieszczoną w książce należałoby traktować jako ewenement. Kiedy rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami po fachu, którzy również byli znieczulani, podkreślają... Kiedy rozmawiałem z moimi kolegami i koleżankami po fachu, którzy również byli znieczulani, podkreślają fakt, że wielokrotnie zdarza się przy znieczuleniach właśnie podobny widok, podobne przeżycia. Nie jest to absolutnie żadną nowością. Nie jest to żadnym przejściem w inny świat. Jest to normalny wytwór mózgu, który przejściowo podlega niedotlenieniu, na który działają określone związki chemiczne. Doprawdy nie ma w tym nic zdumiewającego. No ale autor używa to jako swojego argumentu. Podobnie argumentów, w których znajdujemy pewne związki czasowe między zdarzeniem a relacją pacjenta, dopatrzyć się można w dwóch innych wydarzeniach. Posłuchajcie. Przeżyłam to, kiedy rodziłam dziecko. Poród był trudny i straciłam wiele krwi. Lekarz postawił na mnie krzyżyk i powiedział mojej rodzinie, że jestem umierająca. Jednak przez cały czas miałam pełną świadomość. Kiedy usłyszałam, jak doktor to mówi, poczułam, że coś się ze mną dzieje i zdałam sobie sprawę, że pod sufitem pokoju unosi się mnóstwo ludzi. Wszystkich znałam przedtem, ale oni umarli wcześniej. Rozpoznałam babcię i koleżankę szkolną, wielu krewnych i przyjaciół. Wydaje mi się, że widziałam głównie ich twarze i czułam ich obecność. Myślę, że wystarczy. Nie trzeba cytować więcej. Pragnę zwrócić wam uwagę na dość istotne sformułowanie. Kiedy usłyszałam, jak doktor to mówi rodzinie, informując ją o krytycznym stanie, poczułam, że coś się ze mną dzieje. A więc bezpośrednio wizje były poprzedzone powzięciem przez chorą informacji o swoim krytycznym stanie zdrowia. Nie można odrzucić tej informacji. Nie można przejść nad nią w sposób bezkrytyczny. Trzeba to zauważyć. Ale ten sam związek znajdujemy w następnym opowiadaniu. Kilka tygodni przedtem, nim omal nie umarłem, mój przyjaciel Bob został zabity. I teraz, kiedy wyszedłem ze swego ciała, miałem wrażenie, że Bob stoi tuż obok mnie. Przecież jest to identyczna sytuacja. Ta sama koincydencja czasowa w relacji rodzącej i w relacji owego przyjaciela Boba. Chciałbym jeszcze nawiązać słów parę powiedzieć na temat oszustw ludzkiego mózgu. Ale może przedtem kilka jeszcze cytatów z tej jakże ciekawej książki. Może na początek dwa krótkie. Nie staram się dowieść, że istnieje życie po śmierci. Raz jeszcze chciałbym wspomnieć, że nie proponuję nowatorskich rozwiązań. I zapamiętajmy te wstępne deklaracje autora, a teraz następne. Faktem jest, że można znaleźć dowody potwierdzające niektóre wypadki oderwania się od ciała. Wysuńmy więc hipotezę, że śmierć jest oddzieleniem się ducha od ciała i że w tym momencie duch przechodzi do innych wymiarów egzystencji. A to już coś innego, prawda? Ale to jeszcze nie wszystko. Dla tych ludzi ich przeżycia, kiedy byli bliscy śmierci, są czymś rzeczywistym. A ja, obcując z nimi, utwierdzam się również w tym mniemaniu. Ale zacytujmy jeszcze inny, trochę dłuższy fragment. Na przestrzeni wieków ludzie szukali takich psychoaktywnych składników, by osiągnąć odmienne od normalnych stany świadomości oraz inne płaszczyzny rzeczywistości. I tak Indianie amerykańscy na zachodzie Stanów podczas obrzędów religijnych jedzą peyotl, kaktus zawierający meskalinę, aby mieć wizje religijne. Na całym świecie znane są podobne kulty, a ich wyznawcy wierzą, że środek, który biorą, ułatwia im przejście do innego wymiaru. Założywszy, że taki pogląd jest słuszny, można by przypuszczać, że stosowanie leków lub narkotyków jest tylko jedną z dróg wśród wielu prowadzących do osiągnięcia olśnienia i poznania innych sfer egzystencji. a więc przeżycia podczas umierania, mogłyby być jedną z tych dróg, co wyjaśniłoby podobieństwa między doznaniami wywołanymi przez leki, a doznaniami z pogranicza śmierci. I chciałoby się teraz autora zapytać, jak to w gruncie rzeczy jest? Bo z jednej strony mamy pewien dystans i deklarowaną obojętność, a z drugiej strony pozór naukowego obiektywizmu, przyznanie się do ulegania wpływom osób badanych, co jest karygodnym, niewybaczalnym błędem, oraz konkretne postulaty życia po śmierci. Pragnę powtórzyć raz jeszcze i z całym naciskiem. Autor popełnia błąd niewybaczalny. Bierze realne przeżycia pacjentów za realia same w sobie. To nie przejście do innego wymiaru, ale jedynie wrażenie przejścia odczuwają pacjenci. Nieuwzględnienie tego doprowadziło autora do sformułowania pewnej piramidy absurdu, a oparł ją na bardzo banalnym słowie, można by powiedzieć, na przekonaniu. Owo przekonanie zresztą niejednego wprowadziło już w błąd, a znowu przypadek z dziedziny medycznej. Mamy pacjenta, którego trzeba szybko, bardzo szybko znieczulić, jak to mówimy pospolicie, uśpić. Od, powiedzmy, zwichnął sobie bark. Nastawienie będzie kilkusekundowe, to też na krótko należy go uśpić. Podajemy określony środek, nazwy nie będę wymieniał, bo nie o to tu chodzi. Chory zasypia, zabieg jest wykonywany i budzi się po upływie 2-3 minut. I wiecie, co robi? Pierwszą rzeczą, jaką czyni, to domaga się wykonania zabiegu. Mówi, no kiedy nareszcie ten zabieg będzie zrobiony? Proszę pana, zabieg już jest dawno zrobiony. Co wy mi tu za bzdury opowiadacie? No to niech pan spojrzy na swój bank. I wiecie, dopiero wtedy, kiedy taki człowiek zobaczy, że obrys barku jest prawidłowy, że zmniejszyła się bolesność, dopiero wtedy przekonuje się, że rzeczywiście to nastawienie zostało wykonane. Ale gdyby nie zobaczył, nie uwierzyłby. Nigdy. Ponieważ taka jest charakterystyka farmakologiczna tego środka. On po prostu powoduje w mózgu człowieka takie przekształcenia, takie zmiany, które zachowują jak gdyby ciągłość jego świadomości. On jest przekonany, że nie stracił przytomności, że nigdy nie spał i że nic wokół niego się nie działo. Po prostu taki jest środek i nic na to nie poradzimy. Ale zauważcie, do jakich błędów może człowieka doprowadzić jego własne przekonanie. Zresztą wiedzą o tym doskonale te niewiasty, które mają zazdrosnych mężów. Jak niewiele potrzeba, by wzbudzić w nich przekonanie o rzekomej żeńskiej niewierności. Owo przekonanie jest również wykorzystywane w całego szeregu innych sytuacjach. Znamy dość dobrze powiedzenie, którego Goebbels wprawdzie nie był autorem, ale którym się często posługiwał i trzeba przyznać doskonale w praktyce stosował. Mianowicie kłamstwo powtórzone 1000-krotnie staje się prawdą. Niestety, ale tak jest. Współczesne techniki manipulacji grupami społecznymi umożliwiają wyrobienie w społeczeństwach rozmaitych przekonań, które są wygodne rozlicznym kołom politycznym. Owo przekonanie opiera się na sile sugestii. I o niej jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa. A najlepiej zilustruję to może przykład z dalekiej Afryki. Otóż w pewnych plemionach afrykańskich występuje tak zwane zjawisko śmierci wudu. Na czym to polega? Otóż człowiek, który popełnia ciężkie przestępstwo, jest sądzony przez Radę Starszych. I jeśli nie znajdują żadnych okoliczności łagodzących, jeśli nie znajdują niczego na usprawiedliwienie tego nieszczęśnika, wówczas wymierzają mu karę śmierci. po czym wszyscy rozchodzą się do domów. I nie dzieje się nic. Nikt nie rzuci kamieniem w tego człowieka, nikt nie powie do niego złego słowa, ale z tym człowiekiem zaczyna dziać się coś niepokojącego. Staje się apatyczny, spowolniały, traci apetyt i po różnym czasie, kilkunastu, kilkudziesięciu dniach, młody, zdrowy, silny człowiek po prostu umiera. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że siła sugestii jest wielką potęgą. I nasz mózg, przekonany o czymś, jest w stanie doprowadzić do tak strasznego kataklizmu, jak samo unicestwienie. Autor często powołuje się na rozmaite zjawiska, jakie dostrzegają chorzy znajdujący się w stanie krytycznym, chorzy umierający. Tego rodzaju zjawiska często obserwuje się w praktyce klinicznej, często obserwuje się również w domach. Znamy z pewnością dobrze obraz człowieka umierającego, który w ostatnich stadiach agonii wykrzykuje mniej lub bardziej zrozumiałe wyrazy, zdania. Czasem formułuje bardzo logicznie pewne ciągi myślowe, przyzywa osoby, często zmarłe. No, dla autora jest to dowód na istnienie owych zmarłych osób w zaświatach. Ale chory umierający często również przyzywa osoby, które aktualnie żyją. I kiedy taka osoba podchodzi do niego i chce spełnić prośbę, na przykład podać szklankę wody, to nagle umierający odsuwa ją, odtrąca i dalej przyzywa. Zachowuje się zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Albo przykładowo każe swojemu synowi osiodłać konia, którego nigdy nie miał i nie może tego zrobić. Często spotykamy się z takimi sytuacjami. Jeśli więc teraz autor książki uważa, że owe zwidy u osób umierających, owe widzenia zmarłych są istotnie duchami tych zmarłych osób, to pytam, kim jest wizja tego człowieka, którego chory przyzywa i widzi, a który żyje i stoi obok niego? Pytanie pod rozwagę. Z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, można by sformułować pytanie. Dobrze. Wobec tego, czym są w rzeczywistości te wizje? Na czym one polegają? Na czym się zasadzają? Myślę, że częściowo już odpowiedziałem na to pytanie. Nasz mózg jest w stanie wytworzyć olbrzymią ilość rozmaitych obrazów. A zgodzicie się chyba wszyscy z tym, że człowiek umierający znajduje się w sytuacji absolutnie nienormalnej. I mózg ma prawo zareagować różnymi obrazami. Tak więc wizje są wynikiem zmian zachodzących w chorym, ginącym, umierającym mózgu. Ale żebyście nie myśleli, że sam wyssałem sobie z palca tego rodzaju odpowiedź, to przeczytam wam jeszcze fragment ze wspaniałej książeczki zatytułowanej Rozmyślania o przemijaniu. Autorem książki jest pan profesor Tadeusz Kielanowski, profesor medycyny, autorytet, można powiedzieć, w sprawach tanatologii, czyli w sprawach nauki o śmierci i umieraniu. Profesor w tej książce pisze tak. Zaburzenia świadomości niektórych umierających objawiają się czasem zwracaniem się w półśnie do osób bliskich, ale od dawna zmarłych, do rodziców, rodzeństwa. Robi to zwykle silne wrażenie na otoczeniu i umacnia ludzi naiwnie wierzących w przekonaniu o istnieniu tak zwanego życia pozagrobowego. W rzeczywistości nie ma to oczywiście nic wspólnego z żadnym życiem pozagrobowym, ale świadczy o niedokrwieniu, a potem zamieraniu tych części mózgu, które przechowują pamięć zdarzeń bliższych w czasie, tak, że wspomnienia dawniejsze wychodzą jakby na wierzch. A więc zgódźmy się. Wizje dotyczą nie obrazów innej rzeczywistości. Nie dotyczą oglądu innych rzeczywistości, ale są emanacją ginącego mózgu. Zgódźmy się, że podobieństwa wizji, jakie występują, jakie autor zaobserwował u różnych ludzi, to nie jest wspólna droga w zaświaty, lecz podobna reaktywność mózgu u różnych ludzi. Jeśli staniecie nogą na bosą nogą, na gwóźdź, duży gwóźdź, zardzewiały gwóźdź, no to efekt będzie wiadomy. Dziura, krew się leje, a następnie odczyn zapalny. Jeśli zranicie się tą samą nogą o kawałek metalu, albo o szkło, albo jeśli na tę nogę wylejecie wrzątek, albo jeśli ugryzie was jakiś pająk, albo owad, co się stanie? Podobnie wytworzy się odczyn zapalny. Zauważcie, różne bodźce działają na skórę, ale reaktywność zostaje ta sama. Podobnie jest z mózgiem. Bez względu na to, czy zatruwany jest alkoholem, czy jest pod wpływem środków halucynogennych, czy jest to mózg umierający, mózg ten ma prawo odpowiedzieć taką samą wizją i nie ma w tym nic cudownego. Jest to zwykła prawidłowość. Być może całość tej książeczki nie warta by była tak wielkiego zachodu. Być może nie trzeba by o tym aż tyle mówić. Od można by wzruszyć ramionami i przejść nad tym do porządku dziennego. Ale wydaje mi się, że nie sposób tego uczynić. A dlaczego tak myślę? O tym przekonam was, czytając jeszcze jeden fragment Życia po życiu. Żaden z badanych przeze mnie przypadków nie wskazuje na to, że reinkarnacja istnieje. Jednak trzeba pamiętać, iż żaden z nich jej nie wyklucza. Jeśli więc reinkarnacja istnieje, wydaje mi się, że musi być jakiś przejściowy okres w innym wymiarze pomiędzy momentem oddzielenia się od starego ciała, a wejściem w nowe. Tak więc w większości przypadków model przyszłego życia, oparty na zasadzie nagroda-kara, został zdyskredytowany nawet przez tych, którzy przywykli myśleć w takich kategoriach. Ku swemu zdumieniu przekonują się, że kiedy świetlista istota widzi ich nawet najbardziej odrażające i grzeszne czyny, reaguje nie gniewem czy złością, lecz wyrozumiałością, a nawet humorem. Moi drodzy, nie jest to nic innego jak próba naukowego uzasadnienia spirytyzmu. I książka ta jest spirytyzmem najczystszej wody. Na tym właściwie mógłbym poprzestać rozpatrywanie zarzutów wobec autora i stwierdzić, że poglądy, które reprezentuje, są sprzeczne nie tylko ze zdrowym rozsądkiem, ale i z nauką. Ale wiecie, nie byłbym chrześcijaninem, gdybym się nie pokusił o zadokumentowanie, że są one przede wszystkim sprzeczne z Biblią. I pozwólcie, że na zakończenie zacytuję dwa fragmenty. Jeden będzie pochodził z dzieła dobrze wam wszystkim znanego Wielki Bój. Siostra White pisze w następujący sposób. Nad wyraz dziwna jest ślepota ludzi obecnego pokolenia. Tysiące osób odrzuca Słowo Boże jako niewiarygodne, lecz chciwie i z zaufaniem przyjmuje zwiedzenia szatana. Podczas gdy dawniejszy spirytyzm odrzucał Chrystusa oraz Biblię, spirytyzm dzisiejszy stwarza pozory, że przyjmuje i Chrystusa, i Pismo Święte. Jednak interpretuje Biblię w sposób odpowiadający nieodrodzonemu sercu, a jej uroczyste i poważne prawdy pozbawia znaczenia. Podkreśla miłość jako główną cechę Bożą, lecz sprowadza ją do ckliwego sentymentalizmu, który czyni małą różnicę między dobrem a złem. Sprawiedliwość Boga, potępienie przez Niego grzechu oraz wymagania świętego prawa odsuwa całkowicie na bok. A teraz w uzupełnieniu tekst z księgi. księgi proroka Izajasza. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grat, a kryjówkę zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani.